Razem łatwiej.
Dobry wieczór Państwu, Joanna Merecka-Łotysz. Dziś w audycji Razem Łatwiej, Słupskie Schronisko dla Zwierząt, organizacja pożytku publicznego, która już była gościem na naszej antenie, ale w międzyczasie sporo się zmieniło. Od mojej lewej Marta Śmietanka, kierownik Słupskiego Schroniska, Michaela Zawiślińska, behawiorystka i pracownik placówki.
Dobry wieczór.
Drugie panie, udało się, przejęliście, czy kontynuujecie jakby swoje działania w placówce na kolejne ile lat?
Na kolejne dwa.
A dlaczego tylko dwa?
Bo tak, został ogłoszony konkurs na dwa lata.
No dobrze. Coś bardziej, coś lepiej, coś się zmieniło? Czym się wykazałyście jakby w tym konkursie?
No cały czas staramy się, żeby nasze działania były coraz bardziej efektywne, żeby móc coraz więcej zaoferować zarówno zwierzakom, jak i odwiedzającym, czy adoptującym, czy generalnie beneficjentom naszej placówki. Także no mamy dużo działań, które są jakby taką nowością. Część jeszcze nie zdążyliśmy zrealizować.
A dlaczego? No raz, że pandemia, no,
cały czas,
to jeszcze
tak
obostrzenia.
Czas, przed nami jeszcze dwa lata, więc trochę to jest rozłożone. No ale cały czas działamy z dniami otwartymi. Będziemy wychodzić na pewno zarówno do osób, które adoptowały od nas zwierzaki, jak i do tych, które chcą adoptować. Także tych działań będzie na pewno dużo. No i zapraszamy Państwa do działania z nami.
No dobrze, ile psów jest w tej chwili w placówce?
Na dzień dzisiejszy 120 sztuk.
To jest więcej niż ostatnio ja słyszałam, a to było 2 tygodnie temu, ponieważ Marto, 80 było wtedy, co się
nie,
stało.
Nie, ta liczba jest cały czas płynna, bo jedne przychodzą i są odbierane, a inne przychodzą i zostają z nami, więc tak naprawdę cały czas wahamy się między 100 a 120. Mhm. Raz jest mniej, raz jest więcej. No i też tutaj w liczbie kotów też cały czas się wahamy, mniej więcej w okolicy 90.
A sezon, że tak powiem, przed wami, kocich, miotów.
Aż strach się bać, tak.
Mhm. Dni otwarte staracie się robić średnio raz w miesiącu.
Tak, to już się wpisało w taką naszą słupską tradycję. To bardzo mocno się angażują nasi wolontariusze.
A ilu jest wolontariuszy?
Na dzień dzisiejszy takich czynnie działających to myślę, że około 30.
Mhm. Co to znaczy czynnie działających?
Takich, którzy przychodzą regularnie, na przykład co weekend mniej więcej. Mhm. Natomiast jest też takich osób sporo, które przychodzą okazjonalnie, raz na jakiś czas.
Czyli przy tych spacerach
na przykład. Tak, każdy angażuje się jak może i na ile mu pozwala czas. My też tutaj taką mamy nową formę właśnie jakby pozyskiwania nowych wolontariuszy. To też będzie się odbywało, właściwie już się zaczęło odbywać w formie takich dni otwartych i to będzie raz na kwartał.
Czy robicie casting na wolontariusza?
Nie nazwałabym tego tak jak casting. Mhm. Po prostu każdy, kto jest chętny zobaczyć, jak działa ten wolontariat w schronisku, będzie mógł tego dnia przyjść i jakby poobserwować, pouczestniczyć przy udziale tych, że tak powiem w cudzysłowie, starych wolontariuszy.
I podjąć decyzję, rozumiem.
I podjąć decyzję, czy chce, czy nie, czy jest na to gotowy.
A co robi wolontariusz w schronisku, pani Michalu?
No najczęściej wychodzą na spacery. Jest to taka standardowa procedura. Jak tutaj pani kierownik powiedziała, najczęściej są to weekendy. Jest stała grupa osób, które zawsze są w sobotę i w niedzielę. Natomiast można się zaangażować również w inny sposób, między innymi wożąc psiaki do fryzjera. Często namawiamy do sesji zdjęciowych, które jednak odbywają się w plenerze. Co za tym idzie, no tutaj już ten spacerek nie może być hurtowy, tak? Nie możemy iść na ilość z pieskami, tylko to już wtedy trzeba się bardziej zaangażować i wyjść na przykład na 2-godzinny spacer, gdzie towarzyszy nam fotograf, piesek się podczas spaceru męczy, tak, a przy okazji jesteśmy w stanie znaleźć ciekawe miejsce do zdjęcia. I rzeczywiście zdjęcia bardzo często, jeżeli są zrobione w dobrym miejscu, dobrej jakości, oczywiście wiadomo, z dobrym fotografem, no to te psiaki mają wtedy większe szanse na dobre pokazanie się.
I na adopcję.
I wypromowanie, no zdecydowanie.
Tak, i adopcję.
No i finalnie na adopcję. Wolontariusze też, no, zawsze są mile widziani na różnych akcjach, tak? Właśnie wspomniane dni otwarte. Mamy taką grupę, stałą grupę wolontariuszy, którzy bardzo prężnie i z dużym sercem się w to angażują. Są to też jakieś zbiórki, tak jak czasem mamy gdzieś właśnie w plenerze jakieś akcje, to też zawsze liczymy tutaj na pomoc wolontariuszy, czy tak jak właśnie wyjazdy do fryzjera, wyjazdy na jakieś akcje.
Spacery z psami, ja bym do tego chciała wrócić, bo kolejka rzeczywiście, ja miałam okazję być przy tym walentynkowym spacerze, tam się aż ogonek zawijał tych ludzi, baliście się, że psów nie wystarczy.
No i nie wystarczyło, niektóre wychodziły tak. kilkukrotnie.
A no proszę, to szczęście dodatkowe.
Dla nich tak. Na pewno to są takie dni, gdzie one spełnione wracają do boksu, nie? Bo jednak standardowo jest to jeden spacer na tydzień, tak? Pomijając tutaj wizyty na wybiegach, bo takowe też w schronisku mamy, gdzie psiaki mogą biegać swobodnie. Natomiast dni otwarte, no są dla tych psów, myślę, chyba najlepszym wydarzeniem w ciągu miesiąca, bo rzeczywiście wracają po prostu spełnione do siebie.
I to rzeczywiście jest tak, że z psami wychodzicie na takie długie spacery raz w tygodniu?
Znaczy wolontariusze, tak. Jakby największa liczba tych wolontariuszy przychodzi w soboty i w niedzielę i no i faktycznie one mają wtedy najwięcej jakby okazji do spaceru. Są też tacy wolontariusze, którzy przychodzą w tygodniu. Też w takich okresach feryjnych czy wakacyjnych, no one mają wtedy okazję do spaceru w tygodniu, ale tak jak tu Misia wcześniej wspomniała, no to rzeczywiście ten weekend jest takim czasem, kiedy mają najwięcej okazji do spacerowania.
A są takie psy, których nie dacie na spacer?
Powiem tak, są psy, które wymagają specjalnego traktowania, specjalnego podejścia i staramy się nawet nie tyle, co nie wydawać tych psów na spacery, ale wybieramy odpowiedniego wolontariusza do tego, tak? I tutaj nie chciałabym, żeby ktokolwiek się obraził, ale rzeczywiście są osoby, które świetnie mogą się dogadywać z psami w typie owczarków, tak? No bo stricte rasowych psiaków nie mamy, ale już z psem w typie molosa, czy z psem w typie rasy stróżującej, no niestety sobie po prostu nie poradzi, tak? Bo no nie jest...
No ale macie molosa u siebie, który ma serce po prostu...
Leonka?
No, Leonka, tak.
Tak, tak. I Leonek tutaj powiem szczerze, że właśnie...
Leonek był dzisiaj rano gościem na naszej antenie.
O, super, super. Może to mu da szanse większe na domek. Natomiast tak, Leonek z temperamentu nie jest psem trudnym, ale jest psem silnym. Więc tutaj też
można za nim jak latawiec, proszę państwa.
Dokładnie tak, więc tutaj no nie ukrywajmy też, dobrze by było, żeby osoba doświadczona, mająca sporo siły z takim pieskiem wychodziła, nie? Dla bezpieczeństwa swojego, innych psów i samego Leonka. No
tak. Także jak ktoś ma za dużo energii, to zapraszamy, bo można ją spożytkować na spacerach.
Z Leonkiem na przykład.
Między innymi z Leonkiem, ale myślę, że wiele psiaków jest w stanie tutaj dać popis.
No jak to jest, słuchajcie, że najchętniej do ludzi idą te mniejsze, te duże zostają, nikt ich nie chce. One odstraszają gabarytem, charakterem.
To znaczy, ja powiem tak, prywatnie sama mam dwa duże psy i doskonale wiem, że rzeczywiście duży pies równa się duży problem. Czy to chodzi o koszta weterynaryjne, czy chociażby o wakacje, gdzie nie ukrywajmy, zazwyczaj nieważne, gdzie zadzwonimy, pieski miniaturowe są milej widziane.
No, ale małe są wredne często.
Nie powiedziałabym, że wredne, po prostu niewychowane. O tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o
pani
gabaryty...
Pani behawiorystka mówi, proszę państwa, tak?
Tak, dokładnie.
Znaczy, jak małym dzieciom, więcej, na więcej im się pozwala.
Dokładnie tak, nie ma złych psów, nie ma wrednych psów, są po prostu pieski, którym rzeczywiście nie poświęcamy tyle uwagi, ile byśmy mogli i ile pieski potrzebują, więc tutaj to myślę, że rzeczywiście te gabaryty są znaczące ze względu na koszta i po prostu możliwości, chociażby od odpoczynku z psem, bo nie sztuką jest na każdym wyjeździe oddawać psa do hotelu czy też do rodziny, skoro można świetnie spędzić wakacje z czworonogiem, chociażby w górach. Tymczasem okazuje się, że niekoniecznie na każdy szlak jesteśmy w stanie z psem wejść i nie każdy hotel pieska większego powyżej kolana czy powyżej łydki przyjmie.
No i też trzeba mieć odpowiednie warunki lokalowe. Myślę, że jednak większość z nas ma standardowe mieszkania i chyba większość osób boi się po prostu, bo nawet nie tyle, że takie psiaki się nie nadają do mieszkań, tylko większość chyba z nas boi się takiego podjęcia, takiego wyzwania, wzięcia dużego psa do mieszkania. I myślę, że dlatego te psy takie... do wielkości średniej, małe i średnie cieszą się największym powodzeniem.
No szkoda tych dużych, prawda?
Te duże, tak. Te duże psy zdecydowanie dłużej czasu czekają, dłużej czekają na dom i więcej czasu spędzają w schronisku.
Macie gabinet weterynaryjny też przy placówce. Wiem, tak, że w tej chwili szukacie jeszcze lekarza?
Nie, na ten moment mamy lekarza weterynarii, tak.
Nie jest potrzebny.
Nie.
Jakie zabiegi u was wszystkie mają te zwierzęta prowadzone, pełną diagnostykę? Czy musicie się wspierać?
Myślę, że nawet jestem pewna, że jak na schronisko robimy bardzo dużo. Na pewno każdy zwierzak ma zapewnioną profilaktykę od robaczenia i pełny pakiet szczepień, zgodny z kalendarzem szczepień. Wykonujemy sterylizację i kastrację. I mniejsze zabiegi chirurgiczne, takie, które, na które pozwala nam wyposażenie i jakby warunki w schronisku. Psy mają czyszczone zęby, mamy też sprzęt do tego. Wszystko to, co nie jesteśmy w stanie wykonać w gabinecie, czyli jakieś bardziej skomplikowane
badania,
jakieś bardziej skomplikowane zabiegi ortopedyczne, czy też takie wymagające już specjalistycznego sprzętu, czy choćby wykonania rentgenu, no to są wykonywane w przychodniach zewnętrznych na terenie miasta, ale także zdarza się, że wyjeżdżamy dalej na diagnostykę, na badania.
No dobrze, najtrudniejszy przypadek, pani Michaelo, który do pani trafił jako behawiorysty.
Chodzi tutaj o schronisko, to znaczy powiem tak, no patrząc na to, że pracuję w schronisku dopiero 2 lata, nie będę ukrywać, że nadal, nawet nie tyle, że nie pałam sympatią, bo uwielbiam tego psa, no to jest jednak Parker, wybuchowa mieszanka huskiego z owczarkiem. Według nawet naszej wolontariuszki, która rzeczywiście i ze szkoleniem psiaków ma sporo wspólnego i ma bardzo świetny charakter, a także podejście do trudniejszych psów, no sama tutaj stwierdza, że Parker jest psiakiem nieobliczalnym. Przy czym myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby się tutaj ze sobą jakoś poufalić. Może nie na takiej zasadzie, żeby tam się przytulać, bo myślę, że nawet nie byłoby to dla niego komfortowe. Natomiast rzeczywiście jest to pies, którego my sami byśmy się bali wydać do adopcji. No chyba, że ktoś rzeczywiście miałby styczność i miałby doświadczenie z psami agresywnymi. Bo tutaj rzeczywiście zdarzyło mu się kilka razy złapać. No i też nie ukrywajmy, jeżeli mamy świadomość tego, że pies pogryzł, czy to raz, czy niestety więcej, no to staramy się sami też no nie pchać swoich rąk tam, gdzie to niepotrzebne. Jednak te ręce nam są potrzebne do pracy, więc tutaj zachowujemy wszystkie środki ostrożności. No i uważam, że cudownym psem, również na dobrej drodze do tego, żeby jednak troszeczkę spokornieć, jest Darhan. Pies w typie owczarka. Tutaj jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku chyba drogi do tego, żeby on zaufał, bo póki co po całej postawie ciała, całej mowie ciała, a także tego, jak się zachowuje, gdy koło niego przechodzimy, no to widać, że pies jest agresywny, ale ze strachu. I raczej próbuje nas tylko odstraszyć, przy czym już mam wrażenie, że widać to jego takie, nawet niekoniecznie przywiązanie, co już niektóre osoby sobie kojarzy z rzeczami dobrymi. Czyli
zaczyna ich lubić.
Tak jest, tak jest. No i nie ukrywajmy, że jakby nie było, no jedzenie to jest zasób, jeden z ważniejszych dla psa, więc zawsze jak są trudne przypadki, to najczęściej dociera się do nich poprzez jedzenie.
Obłaskawiacie, rozumiem, jedzeniem. No przez żołądek
tak.
Do serca.
Dobrym jedzeniem. Tak. Dokładnie.
Okej. Okay. A pogryzł was pies kiedyś?
Mnie osobiście nie. Nie mam takich złych doświadczeń, natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że zwierzę jest tylko zwierzęciem, kieruję się instynktem, staram się zachować pewne granice.
No ja miałam styczność z Maltańczykiem w schronisku.
Maltańczyki są małe.
Są bardzo małe, ale mają zęby. Tak. Natomiast tutaj też od razu mówię, rzeczywiście każde pogryzienie może się wiązać z tym, że będziemy mieli traumę, tak? Będziemy mieli dystans do psów. Najważniejsze jest zrozumieć, czemu ten pies nas ugryzł. No a tutaj to był Miami, bardzo fajny pies.
Ten, który miał przekłute gałki oczne.
Ale bardzo skrzywdzony, tak.
Tak, tak. I teraz pytanie, czemu mnie ugryzł? Awersja do zakraplania oczu. Nie był jeszcze wtedy przyzwyczajony do tego, że to jest standardowy zabieg. Także to był tak naprawdę jego ten pierwszy okres z zakraplaniem oczu i się po prostu przestraszył. Więc tutaj rzeczywiście miałam tego świadomość, że można było to zrobić troszeczkę inaczej, bądź też no, jakoś łagodniej może do niego podejść. Natomiast no, piesek myślę, że do końca swojej przygody w schronisku mnie lubił. Po wyjściu ze schroniska myślę, że jakbym do niego trochę pogadała, to też by mnie rozpoznał. Także tutaj nie pokłóciliśmy się, stosunki do końca były bardzo dobre.
Co jest najtrudniejsze, słuchajcie, w pracy w schronisku?
No ja myślę właśnie, że w takim codziennym podejściu to właśnie to, że my nigdy do końca nie wiemy, co tego psiaka spotkało i jakie on ma doświadczenia, albo jakby też dźwigamy na swoich, w cudzysłowie, barkach i swoich takich umysłach tą krzywdę ich codzienną też. Mhm. To też my musimy taki, trochę taki pancerz przybrać, żeby móc to wszystko, żeby móc im pomagać po prostu.
Tak, ale myślę, że też nie zawsze się da. W momencie, gdy ktoś ma styczność dość dużą z psami pokrzywdzonymi, wychudzonymi, pobitymi, z ranami i tak dalej, to można mieć ten pancerz, ale ja osobiście złapałam się na tym, że jednak były takie przypadki, które no mimo wszystko nie dawały spać, nie? Człowiek był
to znaczy,
bardzo...
na przykład? Może tak?
No, moja Zafira, która jest cały czas w pamięci, tak? Wydawało mi się, że widziałam wszystko, tymczasem no przyszedł, tak jak mówię, wychudzony pies, bez zębów, rzucała się na jedzenie. Może to dlatego, że przypominała owczarka, a ja sama takowego mam w domu. Może tak być, że jakby husky albo pies w typie huskiego trafił do nas do schroniska, to również gdzieś by mnie to bardziej tknęło ze względu na to, że posiadam takie psy po prostu w domu. Natomiast rzeczywiście myślę, że ta skorupa nie jest do przebicia. Mimo, że gdzieś tam się będziemy uzbrajać w tą taką swoją skorupkę, w ten mur, no to zawsze znajdzie się ten pies. Nie mówię, że koniecznie najbrzydszy i najbardziej skrzywdzony, ale są niektóre psy, które jednak nas uderzą dość mocno.
Tak jak Miśka mówi, my mamy wszyscy pewnie, którzy pracujemy w schronisku, takich swoich trochę ulubieńców i są psy i koty, które nas bardziej łapią za serce i którym jesteśmy gotowi poświęcić dużo swojej uwagi. I często tak jest, że faktycznie ją poświęcamy też i po godzinach naszej pracy, szukając im domu albo próbując polepszyć ich życie.
Najtrudniejszy przypadek, ten, ja nie mówię już o tym, który był do wyleczenia, ale o tym zwierzęciu, które tak właśnie najsmutniej, najtrudniej trafiło do was.
No w ostatnim czasie to takim dla mnie takim przypadkiem Nessie. To jest Nessie, tak, z którą też mam jakby dużo takiego emocjonalnego wkładu w jakby
Nessie,
w
to musimy naszym słuchaczom przypomnieć, zwłaszcza tym, którzy nie słuchają schroniskowych historii prowadzonych także przez nas. Nessie to skóra i kości były, jak trafiła...
Ucho, tak.
Olbrzymi guz przy uchu.
Się ropą, tak. No i wszystkie dziadki, mi zawsze jest ich bardzo szkoda, szczególnie tych psów,
Nessie
które...
jest psem leciwym.
Tak, Nessie tak, ale jeszcze jakby pomijając Nessie, to wszystkie takie dziaduszki, które spędzają dużą część swojego życia właśnie w domu, na kanapie, gdzieś tam otoczeni swoimi ukochanymi ludźmi i nagle pan lub pani umiera i taki pies musi się zmierzyć ze schroniskową rzeczywistością, ze schroniskowym boksem, nierzadko, bardzo schorowane, wymagające diagnostyki i leczenia.
No dla mnie też takie trudne z tych naszych wspólnych historii już gdzieś po drodze, to są też te psy, które trafiają porzucone przez ludzi, po prostu porzucone przez ludzi. Czyli 5 lat, 4, 3, 8, pies jest na kanapie, ma miłość, ma człowieka, pełną miskę i nagle człowiek stwierdza, ja wyjeżdżam, pakuję się, nie biorę ze sobą zwierzęcia, bo mam inne plany na życie w tej chwili, no to co, no to do schroniska, to mu znajdą jakiś lepszy dom.
No pies czy kot, bo ta sytuacja dotyczy też kotów i one są niezwykle też zestresowane w schronisku i my naprawdę musimy poświęcić wiele, wiele czasu, żeby odbudować ich zaufanie do człowieka i żeby na przykład jadły i nie umarły z głodu.
Tak, a to też, przepraszam, że się wtrącę, rzeczywiście myślę, że to jest bardzo ważne, żeby słuchacze wiedzieli. Psy bardzo często, tam gdzie jest ich właściciel, tam czują się świetnie. U kotów bardzo często sama zmiana miejsca jest wydarzeniem tragicznym. I moglibyśmy się tutaj wrócić do tego pierwszego pytania, co jest u nas najtrudniejsze. No właśnie chociażby 3 ostatnie kotki, które trafiły do nas do schroniska z domu, bo pani za jakiś czas będzie wyjeżdżała za granicę. czy to były dwie panie, no tutaj to akurat mniejsza, natomiast
a mówimy koty, o tej rudej przepięknej,
której która jeszcze została, szukamy domu, tak,
bo z trzech została jedna, która teraz, no sama byłam świadkiem i tak jak jestem psiarą, tak jak zobaczyłam jej progres, to byłam naprawdę przeszczęśliwa, że z kotki, która ma w jedną sekundę po prostu zamiast tego na szczotę nastroszoną ze strachu, która rzeczywiście nie jadła, chowała się w najmniejsze szpary w kartonach, żeby tylko nie mieć z nami styczności, teraz nieśmiało do nas wychodzi, mizia się, także jest to przeogromny progres. Mhm. Natomiast trwał, no moim zdaniem długo, tak? Jednak te psy są bardziej, mają większą tendencję do szybkiej aklimatyzacji niż koty. Mhm. Także tutaj, jeżeli ktoś by kiedykolwiek, nie daj Boże, pomyślał o tym, żeby swojego kota porzucić, albo na przykład zostawić u kogoś, bo wyjeżdża, zdecydowanie lepsza opieka jest dla kota w jego własnym domu, albo właśnie jednak przejście z domu do innego domu. W schronisku nie robimy im krzywdy, wręcz robimy wszystko, żeby właśnie jadły, więc mają 5 różnych rodzajów saszetek, 5 różnych rodzajów karm suchych.
Mają woliery, mają miejsca, jeśli
mają
się nie...
feromony, no tak. Staramy się robić wszystko, żeby jakby zmniejszyć ich traumę, natomiast
nie zawsze
tak,
to
koty
działa.
I koty niestety w schronisku bardzo dużo chorują, to duże skupisko im bardzo nie sprzyja. No i co też za tym idzie, jakby generują dla schroniska ogromne koszty, dlatego jest tak dużo schronisk, które nie przyjmują kotów, bo koty po prostu stosunkowo, jeżeli brać pod uwagę całe utrzymanie jakby schroniska, to koty generują naprawdę duże koszty, bo koty dużo chorują.
Robicie też akcję sterylizacji. Podtrzymaliście ją na kolejne swoje lata, kadencji?
Jak najbardziej i myślę, że to jest priorytet i powinien być priorytetem dla każdego schroniska.
Mhm. Tak, takie są też warunki konkursu, więc czy chcemy, czy nie, to musimy, ale
a sterylizujecie wszystkie, czy wolnobytujące?
Sterylizujemy wszystko, co się rusza. Psy i koty przebywające w schronisku, te, które już mogą, które są dojrzałe płciowo, są, wychodzą z niego wysterylizowane po zabiegu kastracji, sterylizacji, bez względu na to, czy jest to dziewczyna, czy chłopak. Mhm. I jakby tutaj też namawiamy, zachęcamy i apelujemy do sterylizowania kotów wolno żyjących, ponieważ problem bezdomności kotów jest wciąż ogromny. My co roku się jakby borykamy z ogromną ilością kociąt, które potrzebują pomocy i które musimy przyjąć do schroniska, a tak naprawdę coraz trudniej jest znaleźć im domy, bo, że tak powiem, w cudzysłowie rynek się kurczy. Naprawdę z roku na rok mamy coraz więcej takich przypadków, że te koty po prostu domu nie znajdują i zostają z nami na dłużej. Mamy takie przypadki, że są koty u nas, które są od malutkiego kociaczka, a przebywają już drugi rok na przykład, bo domu
naprawdę?
Nie znalazły. Bo się nie oswoiły, bo nie miały okazji, żeby ktoś je pokochał. I się izolują na przykład. I to są takie trudne przypadki, których niekoniecznie ludzie chcą się mierzyć. I tak, mamy takie mamy pojedyncze,
tak,
ale są takie koty. I zauważamy taki trend, że no niestety nie jesteśmy w stanie wyadoptować wszystkich kociąt, które trafiają do nas w sezonie. Jest ich naprawdę, to się już liczy w setkach. I no trudno jest znaleźć odpowiedzialny, fajny taki dom na zawsze, żebyśmy my byli zadowoleni, żeby to zwierzę było zadowolone i one z nami zostają.
A to nie jest trochę tak, że ludzie, którzy adoptują zwierzęta, no oczywiście cel szczytny, zwierzę ze schroniska super, no ale chcą to przejść łatwo, lekko i przyjemnie, czyli te trudniejsze przypadki nie są w ogóle brane pod uwagę. Czyli najchętniej przyjąć takie zwierzę, które nie brudzi w domu, nie gryzie kapci, nie domaga się wychodzenia na dwór za często, właściwie jest tą ozdobą.
To nie mamy takich zwierząt. Od razu mówię, że nie mamy takich zwierząt. Tak, oczywiście świat jest teraz tak skonstruowany, że wszyscy chcemy łatwo, szybko i przyjemnie, a tak się nie da. Po prostu każdy, my też nie jesteśmy, często pytałaś to, co jest trudne w naszej pracy. Ja nie wiem, Miśka może odpowie, ale ja myślę, że też często się spotykamy z taką krytyką, czy z takimi...
Z hejtem nawet.
Z hejtem, czy z takimi niesprawiedliwymi oskarżeniami, że wiedzieliśmy, że to zwierzę jest takie, siakie, owakie, a wydaliśmy. Albo, że choruje na to, na tamto, a wydaliśmy. No tak nie jest. My po prostu, mając pod opieką średnio między 200 a 400 zwierząt, czasami pewnych sytuacji, pewnych dolegliwości czy pewnych cech charakteru nie jesteśmy w stanie zauważyć. I też chcielibyśmy, żeby te adopcje były właśnie odpowiedzialne i przemyślane i też trochę wyrozumiałości. Liczymy na tą wyrozumiałość, dlatego że no nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zdiagnozować i czasem też nam to umyka i to po prostu nie jest tak, że my to robimy specjalnie, jeżeli o czymś wiemy. Zawsze, tu Misia też powie, zawsze właściciel jest o tym informowany. Jeżeli zwierzę jest leczone, zawsze wychodzi do domu z historią choroby, z wszystkimi wynikami, lekami, które otrzymuje w schronisku, ale po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkiego zauważyć.
Słuchajcie, no to jest pytanie, które ja muszę zadać, choć znam na nie odpowiedź. Wojna za ścianą, wojna u naszych sąsiadów. Mnóstwo zwierząt razem ze swoimi opiekunami trafia tutaj, ale także za moment pewnie te z placówek ukraińskich. Co musi się wydarzyć, żebyście znaleźli dla nich miejsce u siebie?
To znaczy ja powiem tak, jeżeli już co rusz sięgamy tutaj do mass mediów w rozmowie, to na Facebooku pojawiła się bardzo fajna wypowiedź jednej pani, która również działa w środowisku schroniskowym, gdzie namawia ludzi do adopcji psów, które już w tych schroniskach są. Bo są to psy, które poniekąd znamy w warunkach schroniskowych, tak? Bo to zawsze tutaj kładziemy na to nacisk, że znamy te psy, ale w warunkach schroniskowych, więc nie wiemy, jak mogą się zachowywać w domu. Natomiast no jednak ta wiedza jakaś na temat większości osobników jest. Są to zwierzaki, które są poszczepione, które jeżeli trzeba, to mają coś amputowane, coś usunięte. Tak jak mówię, są wysterylizowane.
Czyli są zaopiekowane, zadbane.
Dokładnie tak. Bo jeżeli mamy tutaj mówić o zwierzętach, które potencjalnie mogą przyjechać do nas z Ukrainy, to tak naprawdę one będą miały opiekę i to przygotowanie do adopcji, tak jak nasze inne standardowe zwierzęta z ulicy.
Czyli przejdą kwarantannę, będą leczone tak samo.
Dokładnie tak.
Zaopiekowane tak samo, muszą przejść wszystkie procedury, żeby trafić do adopcji. Ale ja też pytam o to, co się musi wydarzyć, żebyście znaleźli miejsce u siebie. Wasze psy do adopcji, rozumiem, zwolnią się miejsca i wtedy jest szansa na to, że przyjmiecie kolejne.
Ja na dzień dzisiejszy mogę odpowiedzieć tak, że my jakby nie jest to do końca zależne od nas. Jeżeli będą takie decyzje jakby władz, które
władz
te decyzje
miejskich,
mogą podjąć,
naszych
czyli
miejskich,
władz
słupskich.
Miejskich, bo przypominam, że Schronisko jest miasta, ale także
sześciu
okolicznych gmin. Więc tutaj musi być pewnie decyzja wspólna. Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta i zapadnie, no to my będziemy robili wszystko jako organizacja, żeby temu podołać oczywiście. Jeżeli będzie taka decyzja, że przyjmujemy ukraińskie psy, no to będziemy robić wszystko,
koty.
Żeby... Albo koty. Będziemy robić wszystko, żeby znaleźć dla nich miejsce i żeby one były, tak jak Misia powiedziała,
zaopiekowane tak
samo. Na takim samym poziomie, na jakim zapewniamy tą opiekę psom dotychczas. I kotom.
No to słuchajcie, to co? To ja trzymam kciuki, żeby to wszystko udało się poukładać, żeby czasy były spokojniejsze, żeby zwierzętom, tak jak do tej pory, udało się pomagać na takim samym poziomie. Na koniec ostatnie moje pytanie. Jak dużą dotację macie na te 2 lata?
Jest to około miliona złotych rocznie.
Na co wystarczają te pieniądze?
Tak naprawdę na dzień dzisiejszy po jakby tutaj zmianach, które nastąpiły po nowym roku i podwyżkach najniższych krajowych i podwyżkach
gazu,
cen prądu, gazu, to
żywności,
jesteśmy
leków.
Znowu w punkcie wyjścia, czyli tak naprawdę starczają one na zapewnienie wynagrodzeń pracownikom i opłacenie niewielkiej ilości mediów na tak naprawdę na leczenie, na zakup leków, na zakup drogiej karmy specjalistycznej, na zapewnienie takich powiedzmy w cudzysłowie luksusowych zabiegów dla zwierzaków. Musimy pozyskać te środki sami i na to organizujemy zbiórki i zachęcamy Państwa do wsparcia oczywiście.
A ilu pracowników jest w tej chwili w placówce?
Na dzień dzisiejszy 13 niezmiennie.
13 osób, drodzy Państwo, między 200 a 400 zwierząt, do tego 30 wolontariuszy.
Zapewniając opiekę całodobową.
Plus lekarz weterynarii, tak. Technik weterynarii pewnie. No tu matematyka jest bezlitosna, ja ciągle powtarzam, że razem łatwiej, drodzy Państwo, także przyłączam się do tego apelu, żeby wspierać słupską placówkę, zaglądać na ich fanpage na Facebooku, na stronę internetową, no i oczywiście na radiogdańsk.pl, tam w każdy wtorek schroniskowe historie, czy od nas ze Słupska, czy też z trójmiejskich placówek. Każde zwierzę zasługuje na dom, ciepły kąt, miskę i miłość człowieka. Marta Śmietanka, Michaela Zawieślińska i ja, Joanna Merecka-Łotysz, kłaniam się Państwu. Dobranoc.
Dziękujemy.
Dziękuję, dobranoc.
Razem łatwiej.